Gościem poranka wnet Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Wczoraj w Sejmie debata nad poprawkami pana prezydenta do komisji weryfikacyjnej. Czy te poprawki coś zmieniają w naszych relacjach z sojusznikami, z Unią Europejską, ze Stanami? Czy obawy USA, Waszyngtonu i Brukseli będą uśmierzone?
Panie redaktorze, jakiekolwiek obawy, które gdzieś tam zostały wyartykułowane, moim zdaniem były też wywołane pewnego rodzaju wewnętrzną emocją. Po prostu rozdzwoniły się telefony części polskiej opozycji w kierunku Brukseli, Waszyngtonu, prosząc o reakcję. W moim przekonaniu ta reakcja była miejscami też i przesadna. Natomiast mając na uwadze wewnętrzną debatę i wewnętrzne różnego rodzaju uwagi, pan prezydent uznał, że tą ustawę należy znowelizować. Stąd też poprawki i jak słyszymy też z obozu rządzącego z Sejmu, zdecydowana większość tych poprawek będzie realizowana.
To jakie jest aktualne stanowisko chociażby Departamentu Stanu USA?
Panie redaktorze,
po tych poprawkach rozmawialiście czy nie rozmawialiście? No
tak jak mówię, Departament Stanu naprawdę ma mnóstwo innych ważnych tematów na świecie. Jest Ukraina, jest Rosja, są Chiny. Szczerze mówiąc, od tamtego czasu nie rozmawialiśmy z Departamentem Stanu na temat tych poprawek, bo nikt nie konsultuje tutaj żadnych poprawek. To są nasze wewnętrzne uregulowania i myślę, że Departament Stanu doskonale to rozumie. Natomiast tamta reakcja, już mówiłem o tym też publicznie, wynikała także i z działalności ambasady amerykańskiej tutaj w Warszawie i myślę, że wszyscy o tym powinni wiedzieć. To nie jest tak, że Departament Stanu śledzi na bieżąco wszystkie poprawki,
ale
jakie się pojawiają.
Ale wydał komunikat. Codziennie tak. Komunikatów co do każdej ustawy w polskim Sejmie uchwalanej Departament Stanu nie zajmuje stanowiska.
Każdy, kto ma choć minimum doświadczenia dyplomatycznego, wie, że takie rzeczy dzieją się w oparciu o działanie danej ambasady. My, muszę pana też zapewnić, jeżeli się coś dzieje w Rwandzie, albo w Tanzanii, albo w Niemczech nawet, czy w Japonii, to w pierwszej kolejności jako MSZ, czy jako Kancelaria Prezydenta pytamy naszą ambasadę, albo często dostajemy z ambasady sygnały, więc i tak myślę, że też jest w przypadku amerykańskiej dyplomacji.
A ambasador Brzeżyński został uspokojony tą nowelizacją, tymi poprawkami prezydenckimi?
Nie badałem stanu psychologicznego pana ambasadora Brzeżyńskiego. To, co jest dla pana prezydenta najważniejsze, to żeby ta komisja działała na zasadzie transparencji, żeby Polacy mogli przekonać się, jakie ewentualne wpływy rosyjskie były obecne w polskiej polityce w ostatnich latach, po to, aby te wpływy eliminować i także wyborczo, mam nadzieję, wyborczo w tym sensie ktoś, kto będzie decydował o wyniku wyborów, czyli każdy z naszych współobywateli, będzie brał też pod uwagę, kto realizował politykę prorosyjską, a kto realizował politykę propolską.
Komisarz Reyners w poniedziałek w Brukseli mówił, że odnotował poprawki pana prezydenta, nie odnosił się wprost, bo nie jest ustawa, nie jest ta poprawka przyjęta, no ale powiedział, widzimy efekt naszych działań, aczkolwiek zapowiedział, że być może komisja i tak złoży skargę do TSUE na tą ustawę.
No, jak rozumiem, komisja lubuje się w wysyłaniu skarg do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ja powiem tak, ta ustawa jest potrzebna. Potrzebna jest komisja, która będzie badać wpływy. Pan prezydent zdecydował, że skoro tak wielkie kontrowersje wynikają z tych środków zaradczych, prawda, i z procedury później odwoławczej, choć były tam dwie instancje, normalnie dwie instancje w postępowaniu sądowo-administracyjnym, w USA i później NSA, ale jeśli to tak wywołuje wielkie kontrowersje, jest propozycja zmiany, nadal będzie to kontrolowane przez sąd powszechny, sąd apelacyjny, ale te środki zaradcze zostały zmienione po prostu na informację o tym, że ktoś nie do końca, że tak powiem, koncentrował się na interesie Rzeczypospolitej, a działał pod wpływem rosyjskim. Myślę, że to jest dla każdego z nas wystarczająca informacja do podjęcia własnych decyzji.
Wczoraj z mównicy sejmowej Borys Budka mówił, ta ustawa powinna nosić tytuł ustawa o kompromitacji zarówno tej części parlamentu, mówił pan poseł Budka o Prawie i Sprawiedliwości, ale również o kompromitacji prezydenta Andrzeja Dudy.
No, widzę nerwowość pewnego rodzaju w szeregach kolegów pana Borysa Budki. malutki. Pytanie, skąd ta nerwowość się bierze? No bo jeżeli ktoś rzeczywiście koncentrował się w całości na działaniach tylko i wyłącznie w interesie Rzeczypospolitej, no to myślę, że spokojnie może spać i patrzeć codziennie w lustro. Natomiast jeżeli ktoś podpisywał kontrakty do uzależniające Polskę od rosyjskiego gazu do 2037 roku, także aż Komisja Europejska wówczas musiała interweniować i mówić rządowi PO-PSL, co wy robicie? Przecież uzależniacie Polskę od rosyjskiego gazu. Jeżeli ktoś rzeczywiście, tak jak Radosław Sikorski mówił, PiS krytykował Nord Stream, a powinien się dołączyć. To są cytaty z Radosława Sikorskiego. No to pytanie, z jakiego powodu to robili? I w tym kontekście oczywiście nie dziwi mnie ten taki frontalny atak na komisję i Borys Budka, rozumiem, nie chce, żeby Polacy o tym pamiętali, ale a my pamiętamy i będziemy pamiętać.
Były szef polskiej dyplomacji, były marszałek Sejmu Radosław Sikorski powinien przed tą komisją stanąć, ona powinna się zajmować dyplomacją z tego okresu pod względem wpływów rosyjskich.
Ja będę decydował, ja nie wiem, kto ma przed nią stanąć, będą tam eksperci, zresztą to też jest w poprawce pana prezydenta, żeby zupełnie odpolitycznić i sformułować komisję, w której będą zasiadać ludzie, którzy się na tematyce znają i ją mają dobrze rozpoznaną. Najważniejsze jest ustalenie faktów, natomiast to, kto będzie stawał przed komisją, to jest rzecz już do decyzji danej komisji, nie do decyzji kancelarii prezydenta. Natomiast ja chciałbym poznać te fakty głębiej. Znaczy, ja je w części znam, bo też...
Ale jakiś dokument pan czeka, pan minister czeka na jakiś konkretny fakt, który byłby ujawniony, który brakuje panu ministrowi do obrazu całości polskiej polityki
wschodniej. To komisja będzie ustalać. Myślę, że jest sporo takich faktów, o których jeszcze nie wiemy, że to, co wiemy właśnie o zachwalaniu Nord Streamu, o przeprowadzeniu polityki resetu z Rosją Putina. To nie była inna Rosja, to była Rosja Władimira Putina. Ta sama Rosja, która mordowała Litwinienkę, to ta sama Rosja, która później atakowała Gruzję. I był taki w Polsce rząd, który uważał, że z tą Rosją trzeba współpracować taką, jaką ona jest, bo tego wymaga ich wyobrażenie, po pierwsze, po drugie, jakieś interesy, o których jeszcze nie wiemy, być może się dowiemy, a po trzecie, podlizywanie się, mówmy wprost, podlizywanie się także i naszym zachodnim partnerom, no bo o to chodziło przecież.
Marcin Przydacz, gościem Poranka Wnet. Wczoraj dla Telewizji Polskiej, dla Kanału Pierwszego, powiedział pan po spotkaniu Trójkąta Weimarskiego, że jest mniejsza naiwność w podejściu do Rosji. Na czym ta mniejsza naiwność polega, rozumiem, w Berlinie i w Paryżu?
No, akurat tutaj głównie odnosiłem się do, mówiąc o polityce francuskiej, bo to było pytanie dotyczące naszych relacji z Paryżem. Jest zauważalna w ostatnich miesiącach pewnego rodzaju zmiana. Nie wiem, jak długo ona będzie trwała, jeśli chodzi o politykę francuską względem Polski, względem całego regionu i bardziej, powiedziałbym, taka bazująca na faktach i na obiektywnych przesłankach polityka francuska wobec Rosji. Czyli chęć kontynuacji wsparcia Ukrainy, chęć wzmocnienia wschodniej flanki NATO, o tym mówił prezydent Macron także i publicznie, i chęć rozszerzenia także i naszego świata euroatlantyckiego na wschód od dzisiejszych granic Unii Europejskiej. Więc to dobrze. I plus, jeśli Francja chce być bardziej aktywna tutaj nad Wisłą, z nami współpracować, to my jesteśmy na to jak najbardziej otwarci, tylko na obopólnie korzystnych zasadach. Nie tak, jak to było przed 2015 roku, że oczekiwania, a tutaj salutowanie po stronie polskiego rządu i wykonywanie. My musimy ze sobą współpracować jak partnerzy.
Polityce bezpieczeństwa, jak rozumiem, w tej chwili bliżej nam do Paryża niż do Berlina?
To są jedno i drugie państwo jest naszym ważnym partnerem w Unii Europejskiej i też sojusznikiem w NATO. Nie da się tego tak porównać. Ja wiem, że w dziennikarskim jakby świecie jest oczekiwanie do takich pewnego rodzaju uproszczeń po to, żeby lepiej zrozumieć. Na pewno, jeśli chodzi o politykę bezpieczeństwa i politykę względem Rosji, Francja dzisiaj to rozumienie przedstawia nieco bliższe Polsce niż Niemcy, bo w przypadku Niemiec to Zeitenwende, o których tak wielokrotnie słyszeliśmy, chyba jeszcze jest przed nami, tak naprawdę, mówiąc dyplomatycznie.
Panie ministrze, Paryż jest otwarty na członkostwo Ukrainy w NATO?
Jak wiemy, Paryż jako taki troszkę inaczej w ogóle podchodzi do organizacji Paktu Północnoatlantyckiego, do NATO, do organizacji, w której oczywiście główną rolę odgrywają Amerykanie, ale ta dyskusja przed wileńskim szczytem NATO dotyczącym jakichś kroków pozytywnych względem Ukrainy toczy się i na pewno na tej całej, jakbym miał na tej skali pozycjonować Francję, to Francja jest dużo bardziej otwarta na też te nasze argumenty, niż na przykład Niemcy.
Niemal wszyscy w NATO zgadzają się co do przyszłego członkostwa Ukrainy w sojuszu. Brakuje nam tylko decyzji niemieckiego kanclerza i amerykańskiego prezydenta, powiedział we wtorek na konwencji w Waszyngtonie szef litewskiej Komisji Spraw Zagranicznych pan Pavlionis.
No tak, pan Zygmantas Pavlionis jest znanym optymistą.
Zresztą tam też jest nasz przedstawiciel Radosław Fogiel.
Znanym optymistą. Ja też chciałbym w to wierzyć, że tak właśnie jest. Na pewno polityka niemiecka jakby nie podjęła jeszcze decyzji dotyczącej tego progresu ewentualnego w przypadku Ukrainy. Musimy tutaj dalej pracować. I oczywiście kluczowa będzie decyzja Stanów Zjednoczonych, no bo to tak naprawdę pod parasolem także i amerykańskiej armii jesteśmy my wszyscy jako świat euroatlantycki. Na pewno te dwa państwa, choć Amerykanie rozumieją to dużo, dużo lepiej niż Niemcy, byłyby tu kluczowe w podejmowaniu tej decyzji, ale nie budujmy też przesadnych oczekiwań. Trzeba spokojnie, dyplomatycznie pracować.
Bo jesteśmy przed być może bardzo ważnym, kluczowym dla sojuszu szczytem w Wilnie, Sojuszu Północnoatlantyckiego. Co jest planem maksimum? Co jest takim planem dla Rzeczpospolitej? Co powinno wyjść z Wilna? Jaki sygnał?
No, priorytetów jest kilka. Przede wszystkim...
Nie, w kontekście Ukrainy pytam oczywiście.
Ale dla nas bezpieczeństwo Polski też ma niebagatelne znaczenie, panie redaktorze. Powiedziałbym, że kluczowe. Oczywiście polityka względem Ukrainy też jest polityką bezpieczeństwa państwa polskiego, bo im dalej Rosja od polskich granic, im też słabsza Rosja, ta agresywna Rosja, tym jesteśmy bezpieczniejsi. Więc my wspieramy Ukrainę nie tylko z sympatii do ofiary, no bo rzeczywiście Ukraina jest ofiarą, ale też w imię własnego interesu. Naszym priorytetem jest oczywiście dalsze wzmacnianie wschodniej flanki NATO, kontynuacja polityki odstraszania i obrony, czyli odpychania Rosji jak najdalej. Polityka 2%. My wydajemy dużo więcej niż 2%. Czas jest na wykazanie się solidarnością też przez innych naszych sojuszników. To w kontekście tutaj naszej wschodniej flanki. Jeśli chodzi o samą Ukrainę, na pewno naszym planem jest, zresztą był to pomysł Polski, podniesienie tej komisji NATO-Ukraina do poziomu Rady NATO-Ukraina, po to, aby Ukraina też miała szansę niejako zwoływania Rady Północnoatlantyckiej ze swoim udziałem. W momencie zagrożenia zbiera się NAK, zbiera się Rada Północnoatlantycka wspólnie z Ukrainą i toczy się dyskusja, jak możemy na to zareagować. To jest taka rzecz, o którą Polska zabiegała i będzie zabiegać na szczyt w Wilnie. No i wszystko to, co ponadto, będzie oczywiście także i dodatkowym asumptem do takiego optymizmu.
No ale takiego jednoznacznego stanowiska, że tak, sojusz się zgadza na to, żeby w jakiejś przyszłości nieodległej Ukraina była członkiem sojuszu.
Tak, to również jest naszym celem, zresztą nie od dziś. Uważamy, że samo powtórzenie tylko słów o open door policy, prawda, że jest polityka otwartych drzwi z Bukaresztu. Dziś sytuacja jest zupełnie inna. Zresztą gdyby wówczas w 2008 roku podjęto decyzję o nadaniu mapu Ukrainie, być może ta rzeczywistość byłaby inna, no, ale jak wszyscy pamiętamy, Angela Merkel i Niemcy zablokowały.
To się stanie?
Nie ma potrzeby pełnej implementowania mapu, panie redaktorze. Przykład Szwecji i Finlandii pokazał, że map nie jest do niczego potrzebny. Jeśli jest decyzja polityczna, to można rozszerzać NATO. Ale pamiętajmy, dziś toczy się na Ukrainie wojna. Znaczy, dziś rozszerzenie NATO, nie wiem, w przyszłym tygodniu czy za dwa tygodnie absolutnie nie wchodzi w grę. Muszą ku temu zaistnieć warunki polityczne i geopolityczne, bo NATO częścią wojny nie jest i nie będzie. Więc Ukraina musi wygrać tę wojnę. Jak wygra tę wojnę, to na pewno będziemy tutaj mogli dokonać rozszerzenia.
Marcin Przydacz, naszym gościem, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Panie ministrze, krótkie pytanie o Szwecję. Kiedy będzie akcesja?
No to nie jest pytanie do... Ja sam już parę miesięcy temu zawoziłem protokoły akcesyjne szwedzkie i fińskie do Waszyngtonu. Polska podjęła tutaj decyzję. Decyzja zależy teraz od Turcji. No skończyły się wybory, skończył się okres powyborczy. W połowie czerwca ma być pierwsze posiedzenie parlamentu tureckiego. No mamy nadzieję i też staramy się tutaj dyplomatycznie działać, aby ta decyzja została podjęta właśnie wtedy. Po implementacji też tego porozumienia szwedzko-tureckiego, no bo ustawa o tak zwanym działaniu antyterrorystycznym w Szwecji weszła w życie 1 czerwca, więc warunki ku temu zostały spełnione, no wszystko będzie zależeć od Turków. Nam to jest bardzo potrzebne i bardzo korzystne. Basen Morza Bałtyckiego będzie basenem natowskim, będziemy bezpieczniejsi od północnej flanki.
Dla dyplomacji jakie znaczenie ma kontrofensywa czy ofensywa wojsk ukraińskich?
No, gigantyczne znaczenie ma ta spodziewana, czy jak niektórzy już mówią, rozpoczęta kontrofensywa. Im więcej terytoriów odbije Ukraina, tym mniej ludzi będzie cierpieć na wschodzie i południu Ukrainy. I tym umocni się także i morale ukraińskiej armii, więc dla dyplomacji ma to oczywiście znaczenie, ale rozumiem, że też pan pyta w kontekście jakichkolwiek przyszłych rozmów, czy
Jens Stoltenberg, dobrze pan minister czuje, cytat z wczoraj z Białego Domu. Im więcej terenu odzyska Ukraina, tym lepszą będzie miała pozycję negocjacyjną. Przeczytałem to zdanie, chciałem się zastanawiać, co właściwie sekretarz miał na myśli. Czy to jest ofensywa, jest wstępem do negocjacji? Panie ministrze.
Panie redaktorze, no to tak jak mówiłem, najważniejsze jest z naszej polskiej perspektywy odpychanie Rosji jak najdalej od polskich granic, to po pierwsze. Dla Ukrainy na pewno odzyskiwanie jej terytorium. Natomiast negocjacje jakiekolwiek przedwczesne będą postrzegane przez Kreml i przez Moskwę jako efekt słabości. Jeśli Władimir Putin wycofa wojska, jeśli Władimir Putin uzna, że jego decyzja była porażką, nie mówię, że ma to zrobić werbalnie, ale po prostu na zasadzie decyzji i faktów, to być może wtedy Ukraina, ale to od Ukrainy będzie zależało, czy chce rozpocząć rozmowy i w jakiej formule. Nie jest naszą rolą handlowanie terytorium jakiegokolwiek państwa.
No bo trochę tak to zabrzmiało, jakby to było wstęp do hasła pokój za ziemię.
No dlatego, ale to nie ode mnie pan redaktor to usłyszał, tylko od dyplomatów też zachodnioeuropejskich. Ja osobiście nie zgadzam się z takim podejściem. Rozmowy być może będą konieczne, ale najpierw muszą ku temu zaistnieć warunki i nie może być tak, że to Zachód Europy będzie tutaj inicjatorem rozmów. Przede wszystkim to Rosja powinna wycofać wojska i dopiero na tym etapie można myśleć o jakichkolwiek rozmowach.
To już na koniec jeden temat jeszcze ode mnie, czyli kwestia migracji, kwestia przymusowej relokacji, czy obowiązkowej albo przymusowej solidarności. Politycy PiS-u, także premier Mateusz Morawiecki mówią, postać na to nie zgodzi.
No, szkoda, że takiej przymusowej solidarności nie było, kiedy 11 milionów ukraińskich uchodźców przetoczyło się przez polską ziemię. Mimo ówczesnych próśb, wniosków, także i pisemnych listów, Komisja Europejska nie wydzieliła jakichś ponadprzeciętnie dużych środków na wsparcie Polski, zostawiając nas częściowo z tym problemem samych. Natomiast teraz, kiedy się pojawia sytuacja, w której na południu są migranci i to migranci ekonomiczni w dużej mierze, nie mówimy tutaj przecież o sytuacji wojennej, tak jak na Ukrainie, to grozi się Polsce kwotą 22 tysięcy euro za każdego nieprzyjętego migranta. No pokazuje to jakąś tam mniejszą lub większą, a raczej większą hipokryzję i system podwójnych standardów. Polska na pewno wypełnia swoje obowiązki, jeśli chodzi o ochronę wschodniej granicy, wypełnia też swoje obowiązki humanitarne względem uchodźców. My ze wschodu otrzymujemy tych uchodźców, to są uchodźcy ukraińscy. Natomiast nie zgodzimy się na pewno na to, żeby nam tutaj siłą zmuszano ludzi do przyjazdu do Polski.
Ale takie słowa, nie zgodzimy się, jak to przełożyć na język polityki europejskiej, na język dyplomacji? Bo zdaje się, nie wiem, czy będzie możliwe weto. Nie wiem, czy minister ma taką wiedzę.
No, ta decyzja zapadła na poziomie Rady w składzie.
Tak, no, to teraz też Europarlament pewnie będzie przyjęty.
To też pokazuje, jak w ogóle zaczyna działać Unia Europejska. Kiedy my mówiliśmy i mówimy cały czas, że trzeba zostawić państwom narodowym możliwość weta, także i w Polsce mówią, nie, to Unia Europejska jest tak dobrą organizacją, że nie trzeba tutaj niczego wetować. No i efekt jest taki, że wszystkie państwa południa i zachodu Europy nas po prostu przegłosowują w takiej sytuacji.
To jest tylko pytanie właśnie o wagę słów. Pan minister mówi, nie zgodzimy się. Jak się nie zgodzimy?
Nie zgodzimy się na przymusowo.
I co to oznacza?
To znaczy, że na pewno nikt tutaj nie przyjedzie zmuszony celowo do przyjazdu do Polski. Polskie służby nie będą tutaj siłą trzymać.
Czyli to oznacza, że za każdego nieprzyjętego mamy 22 tysiące euro, czyli kolejne kary będą naliczane. Tyle to oznacza, panie ministrze.
No, myślę, że tutaj nie będą płacone w żaden sposób tego typu kary. Będziemy używać innych środków dyplomatycznych i prawnych do
czyli
tego,
będą
aby takie
odtrącane od naszych naszego budżetu.
No dobrze, ale to wie pan już, to graliśmy już tą melodię kiedyś. Odtrącane to wtedy my z kolei
zneśliśmy
o naszą składkę.
Naszą składkę płacimy w pełni, panie
realizujemy. Więc ta dyskusja jeszcze się toczy w Unii Europejskiej.
Bo na używacie pewno... państwo i pan premier, i pan minister, i pan prezydent bardzo mocnych słów, tylko chyba nie macie pokrycia, nie macie kart, żeby te słowa na stole dyplomatycznym poprzeć czymkolwiek.
Panie redaktorze, z całą pewnością te kary przez Polskę nie będą w takiej formule płacone. Będziemy robili wszystko, aby ten system zaproponowany dzisiaj przez Zachód Europy został zmieniony.
Jeśli będą nakładane, to my zapłacimy mniejszą składkę?
Nie mogę teraz w tym momencie jakby w konkretach wskazać akurat w tym zakresie, ale jestem w stanie sobie też wyobrazić, jeżeli mają być płacone kary, być może ci migranci przyjadą do Polski i jak większość z nich wyjadą z Polski, bo tak już takie sytuacje były.
Przyjeżdżali... Wypuścimy ich na chwilę i wypuścimy z powrotem.
Będziemy tutaj, ja panie redaktorze, realizować takie działania, które z powodu bezpieczeństwo państwa polskiego, niekoniecznie jego ograniczenie.
Miałam zapytać o film, ale chyba już nie zdążę.
Nie,
film Reset pan widział, Michała Rachonia i profesora Sławomira Cęckiewicza.
Widziałem powtórkę wczoraj, rzeczywiście, bo przedwczoraj byliśmy na Trójkącie Weimarskim w Paryżu, więc wówczas nie widziałem, ale tak, wczoraj widziałem, to bardzo dobrze zrobiony film.
Co pan sądzi na temat tego, co pan zobaczył w tym filmie? Bardzo dobrze zrobiony to jedno, a polityczne jakieś przemyślenia?
Pani redaktor, no ja pracując też w MSZ-cie wcześniej i w Biurze Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta, no miałem świadomość pewnych działań, które były podejmowane przez Radosława Sikorskiego i Donalda Tuska, jeśli chodzi o kierunek wschodni. Częściowo miałem też świadomość, jacy ludzie stali za tą polityką, absolwenci moskiewskich uczelni, MGIMO. Więc w tym sensie to dla mnie, jako dla eksperta zajmującego się tą tematyką, jakimś wielkim zaskoczeniem nie było. Natomiast myślę, że warto o tym rozmawiać i pokazywać, przypominać przede wszystkim, bo dzisiaj być może niektórym się oczy otworzą, że naiwna polityka albo polityka przepełniona raczej złą analizą interesu albo często analizą własnego interesu przez poszczególnych polityków dominowała w tym podejściu. No, myślę, że ten serial naprawdę unaoczni, jaką politykę wschodnią, jak szkodliwą i niebezpieczną dla państwa polskiego politykę wschodnią prowadził Radosław Sikorski i Donald Tusk.
A tym bardziej, że wybory się zbliżają i to ważny element w kampanii wyborczej, prawda? Będzie.
No, w ogóle polityka zagraniczna w ostatnich miesiącach, ku mojej uciesze, jakby stała się jednym z elementów rzeczywiście dyskusji. Polacy coraz bardziej się tym interesują. To bardzo dobrze, bo to jest dla nas ważny temat. A to, że to, znaczy kampania, no w kampanii będą różne tematy dyskutowane. Na pewno, jeśli będzie tematem dyskusji polityka wschodnia, to ja się będę z tego absolutnie cieszył.
Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, był gościem Poranka Wnet. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
No, dziękujemy za wizytę. Za kilka chwil zapytamy Michała Rachonia, który jest autorem filmu, serialu dokumentalnego Reset, o to, co się stało. Edward Lucas, między innymi Bill Browder, odcinają się od serialu. Wręcz mówią o rozczarowaniu i o tym, że cofają wszelkie zgody na wizerunek użyty w tym programie. Co się stało? Za kilka chwil o tym porozmawiamy z Michałem Rachoniem.